Nie wiem jak dla was, ale dla mnie święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim Wigilia. Ten moment, kiedy siadamy razem, na który czekamy, kiedy siadamy, żeby razem przy świątecznym stole przeczytać jeszcze raz i jeszcze raz historię narodzenia Jezusa z Ewangelii Łukasza, złożyć sobie życzenia, podziękować wspólnie Bogu za największy dar, jaki od Niego otrzymaliśmy, a potem cieszyć się smakiem. No i to już zależy od rodzinnej też tradycji, ale myślę, że generalnie pierogów, karpia czy szuby, cieszyć się wspólnymi rozmowami, wspomnieniami, czy niekiedy też wspólnym śpiewaniem kolęd. To uczucie wyczekiwania na Wigilię towarzyszy mi od dziecka, kiedy byłem mały. To bożonarodzeniowe świętowanie wokół stołu kojarzyło mi się oczywiście z tradycyjnym barszczem, z łóżkami, pierogami, ale też w tak zwanych moich czasach to czekanie na święta kojarzyło się również z czekaniem na mandarynki i mirindę, bo tego nie można było dostać na co dzień i były to towary, które można było dostać w sklepie tylko tuż przed świętami. Ale najważniejsze było to, że chociaż oczywiście czekaliśmy na mandarynki i mirindę, to fajnie było, że można było się spotkać z dziadkami, z wujkiem, z ciocią, z którymi często czy na co dzień się nie widywaliśmy. I tak to się składa, że niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od kultury, kiedy przyglądamy się różnym państwom, narodom, kulturom właśnie, okazuje się, że wspólny posiłek, nawet niekoniecznie świąteczny, ale wspólny posiłek w ogóle jest często centralnym punktem każdego wielkiego świętowania, nie tylko Bożego Narodzenia. Takie wspólne przebywanie ze sobą wokół stołu to język, który przekracza granice państw, narodów i kultur. Kiedy zasiadamy razem przy wspólnym stole, czujemy się zaproszeni do danej wspólnoty i zaproszeni do udziału we wspólnym świętowaniu, bo kto jak kto, ale wrogowie ze sobą nie jadają. Kiedy wrogowie siadają ze sobą do stołu, to najczęściej jest to stół negocjacyjny, ale bynajmniej nie jest to stół, przy którym spożywa się posiłek. Kiedy zaś my siadamy ze sobą do stołu, wiemy, że łączy nas coś więcej niż jedzenie. I wcale nie potrzebujemy wielkich okazji do tego, aby wspólny posiłek stał się okazją do radosnego świętowania. Kiedy półtora tygodnia temu razem z moją żoną wróciliśmy po dłuższej nieobecności, po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, wróciliśmy do Polski. To były takie trzy momenty, które dały nam poczucie tego, że naprawdę jesteśmy w domu. Pierwszym z nich to był pierwszy obiad w Proem Help. Drugi to pierwsze śniadanie sobotnie z naszymi dziećmi. A trzeci to wspólna kolacja z naszymi przyjaciółmi. I czasami jednak jest tak, że trudne okoliczności życia sprawiają, że wizja radosnego świętowania, którego takim obrazem jest wspólne spożywanie posiłku, jest bardziej mrzonką, bardziej utopią, niedościgłym marzeniem niż rzeczywistością. W książce Johna Steinbecka Grona gniewu autor w taki realistyczny sposób rysuje historię rodziny Jodów z czasów wielkiego kryzysu lat 30. w Stanach Zjednoczonych. Rodziny, która jak wiele innych w tym czasie decyduje się wyruszyć w długą i męczącą podróż z Oklahomy do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego życia. I wśród uczestników tej podróży jest dziadek. Dziadek, który chociaż nie chce opuszczać rodzinnej Oklahomy, snuje opowieści o tym, jak wspaniale będzie pewnego dnia dotrzeć do Kalifornii, a kiedy już to zrobią, on będzie mógł zerwać kiść winogron w jednej z legendarnych kalifornijskich winnic i po prostu zanurzy się w jej soczystych owocach. Dziadek Joet marzy o tym, jak rozkosznie sobie pozwolić, by sok z winogron spływał mu po brodzie i wszędzie dookoła. Jak to w takim momencie on już nie będzie się przejmował tym, że tak jest i że jest brudny i tak dalej, bo dostęp do tego wspaniałego, świeżego jedzenia będzie najlepszym znakiem tego, że dni zmagania się z życiem, z trudami życia dobiegły końca. Niestety dziadek Joed umiera na samym początku podróży, a rodzina Joedów, kiedy dociera do wymarzonej Kalifornii, zamiast wymarzonego i radosnego zbierania winogron, musi przymusowo podjąć pracę przy zbieraniu brzoskwin. I to rozczarowanie rodziny Joedów jest takim symbolicznym obrazem rozczarowania, myślę, niektórych z nas, być może wielu z nas, którzy idąc przez życie marzymy o wielkiej, radosnej uczcie jako spełnieniu naszych najgłębszych pragnień i tęsknot za lepszym życiem i lepszym światem. Ale idąc przez to życie, marząc o lepszym życiu, marząc o lepszej rzeczywistości, patrzymy na to, co wokół nas. I przyglądając się rzeczywistości wokół nas, nie dowierzamy, że lepszy świat, lepsze życie może na nas gdzieś czekać. A nawet jeżeli takie życie jest, jeżeli taka uczta pełna radości i spełnienia jest możliwa, to jest ona prawdopodobnie przywilejem garstki wybranych, jakiegoś niewielkiego, ekskluzywnego grona szczęściarzy, do którego nikt z nas nie należy i pewnie należeć nie będzie. Nierzadko patrząc na świat wokół nas i szczęście niektórych wokół nas, czujemy się trochę, jakbyśmy to szczęście oglądali przez szybę wystawową albo jakbyśmy byli małym chłopcem, który nie ma rodziców i chodzi po osiedlu i zagląda przez okna do mieszkań lub do domów obcych ludzi i widzi ludzi siedzących przy stole i wie, że to jest ich życie, ale jego życie tak nigdy nie będzie wyglądało. Albo jak dziewczynka, która czeka na wigilijną kolację z rodziną w nadziei, że chociaż dzisiaj, tego jednego dnia w roku, być może dziś ojciec nie przyjdzie pijany do domu, a kiedy pojawia się w drzwiach, ona już wie. I wraz z jego pojawieniem się w drzwiach ta nadzieja pryska jak bańka mydlana. Tak właśnie wyobrażam sobie, musiał czuć się prorok Izajasz, który patrząc oczami przyszłości na nieuchronny upadek swojego narodu, który został mu odmalowany w dosyć realistycznych barwach, kolorach. Patrząc na ten nieuchronny upadek swojego narodu, upadek nie dlatego, że trzeba było coś zrobić, ale upadek dlatego, że Izrael odsunął się od Boga. Izajasz zastanawiał się, czy lepsza rzeczywistość będzie kiedykolwiek możliwa. Nadciągała babilońska niewola, Królestwo Izraela miało przestać istnieć, a naród wybrany miał żyć na wygnaniu i nic nie zapowiadało nadziei. I w takim właśnie momencie Bóg daje Izajaszowi szczególną wizję. Wizję przyszłości, która w obliczu upadku Jerozolimy, zburzenia świątyni i wygnania do Babilonu zdawała się brzmieć jak mrzonka, jak niedościgłe marzenie. Ta wizja to wizja właśnie wielkiego świętowania na górze Syjon, która zostaje włożona w opowieści jej Izajasza między dwie spajające ją klamry, dwie opowieści, a właściwie jedną opowieść o dwóch miastach, z których jedno ma zostać zniszczone, a drugie wybudowane. O tym pierwszym mieście czytamy tak. Zburzony gród jest w nieładzie, każdy dom zamknięty od wejścia, na ulicach słychać głosy tęsknoty za winem, ponurość zamiast radości, ziemię opuściło wesele, w mieście zionie zniszczeniem, a brama rozbita w gruzy. Tak, w samym środku ziemi, gdzie wśród ludzi tętniło życiem, będzie jak po otrząśnięciu oliwek, jak przy zbieraniu resztek pod koniec winobrania. O drugim mieście czytamy następujące słowa. W tym dniu zaśpiewają w ziemi judzkiej tę pieśń. Miasto mamy potężne. Zapewnia nam on zbawienie, mury i wał. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród prawy i zawsze wierny. Twój cel jest wciąż taki sam. Zapewniasz pokój, pokój temu, kto Tobie zaufał. Ufajcie Panu odtąd i na zawsze, gdyż Pan Jahwe jest skałą wieczną. Tak, zrzuca siedzących wysoko, gród niedostępny poniża aż do ziemi, rzuca go w proch i tam depczą go nogi upokorzonych i stąpanie słabych. Oto opowieść o dwóch miastach. Nie będziemy o nich zbyt dużo mówić, bo za dwa tygodnie będziemy bardziej przyglądać się jednemu z tych miast, ale pierwsze z nich jest symbolem upadku potęgi babilońskiej, ale nie tylko. Drugie zaś jest symbolem odnowy Izraela, ale nie tylko. Jedno i drugie miasto symbolizuje coś więcej. Prorok Izajasz zapowiada nie tylko upadek Babilonu i odnowę Izraela, ale również oczami proroczej wyobraźni widzi w tych miastach coś znacznie większego. Widzi w nich upadek, ostateczny upadek pewnego systemu funkcjonowania tego świata i powstanie nowego świata, nowego porządku i nowego królestwa, w którym rządzić będzie Bóg. I tak jak Mojżesz, który był świadkiem upadku Faraona i jego armii i w 15 rozdziale Księgi Eksodus napisał pochwalną pieśń na cześć swojego Boga, tak samo teraz prorok Izajasz zamienia się w pieśniarza albo w psalmistę, w poetę i wyśpiewuje Bogu pochwalną pieśń, która zaczyna się bardzo podobnie jak ta pieśń Mojżesza z 15 rozdziału Księgi Eksodus. Panie, Ty jesteś moim Bogiem, pragnę Cię wywyższać, wielbić Twoje imię, bo dokonałeś cudu. W swej niezachwianej wierności spełniłeś odwieczne plany. Bo miasto zamieniłeś w gruzy, warownię w rumowisko, gród niedostępny w ruinę, miasto z pałacem obcych w miejsce wiecznego zniszczenia. Dlatego będzie Cię czcić lud potężny, miasta groźnych narodów bać się będą Ciebie, gdyż byłeś schronieniem biednemu, schronieniem ubogich w niedoli, ucieczką przed ulewą, cieniem w czasie upału, bo duch budzących grozę jest jak ulewa dla muru i jak upał dla zeschłej ziemi. Lecz wrzawę obcych stłumiłeś jak upał cieniem obłoku, przerwałeś śpiew wywołujących grozę. I w tym fragmencie odbija się przede wszystkim charakter Boga, którego wychwala prorok Izajasz. Ten Bóg, o którym mówi Izajasz, to Bóg, który czyni cuda. To Bóg, który jest wierny. To Bóg, który wypełnia to, co zaplanował. To Bóg, który budzi lęk i bojaźń. To też Bóg, który jest miłosierny i troskliwy wobec potrzebujących. Ale centralnym punktem tej pieśni jest radość z powodu Bożej sprawiedliwości, która wyraża się w zniszczeniu. Zniszczeniu potężnego miasta. Izajasz pisze, miasto zamieniłeś w gruzy, warownię w rumowisko, gród niedostępny w ruinę. I ktoś mógłby powiedzieć, no to trochę nie pasuje. Trochę nie pasuje do obrazu cudownego, wiernego, takiego miłosiernego i łaskawego Boga. No bo dlaczego świętowaniu Bożej sprawiedliwości ma towarzyszyć radość z jakiegokolwiek zniszczenia? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że częścią Bożej sprawiedliwości jest ostateczne pokonanie i zniszczenie zła. I chociaż wielu z nas, ja przynajmniej tak jestem, lubię myśleć w kategoriach ogólnej szczęśliwości i raczej pochylać się nad ludźmi i tam, gdzie być może trzeba byłoby sprawiedliwie coś, nie wiem, ocenić czy dokonać pewnego radykalnego cięcia, zawsze myślę sobie, no może jeszcze jedna szansa, no może jeszcze jeden krok, może jeszcze jedna możliwość, ale Izajasz zdaje sobie sprawę z tego, że aby mógł zapanować wieczny pokój, ktoś musi wygrać tę wojnę, która toczy się między dobrem a złem, której częścią jesteśmy również my. I żeby mógł zapanować pokój, najpierw trzeba pokonać zło. W przeciwnym razie możemy mówić o zawieszeniu broni, możemy mówić o zamrożeniu konfliktu, ale nie możemy mówić o zwycięstwie i pokoju. I czasami próbując złagodzić nasze nastawienie wobec zła albo, nie daj Boże, usprawiedliwić jakąś formę zła, którą widzimy w życiu, Jesteśmy podobni do pewnej pani, która miała psa. Pies był wyjątkowo nieznośny, skakał, szczekał, warczał na każdego z byle powodu. Ale kiedy ktoś z gości zwracał jej uwagę, że to zły pies, ona odpowiadała, on nie jest zły, tylko nikt go nie rozumie. Myślę sobie, że czasami jest też tak z nami, że patrząc na ewidentne zło, które dzieje się wokół nas, boimy się pewnych radykalnych sądów, pewnego nazwania rzeczy po imieniu i próbujemy usprawiedliwiać to zło, mówiąc, że ktoś lub jakieś zachowanie nie jest złe, po prostu być może czasem nie rozumiemy czyjegoś punktu widzenia, nie rozumiemy czyichś przekonań, nie rozumiemy czyjejś historii. I jestem przekonany o tym, że wyrozumiałość jest ważna i zrozumienie tego, dlaczego ktoś tak postępuje, a nie inaczej, jest niezwykle ważne. Ale zło jest złem. I zło zawsze ma twarz konkretnych ludzi i ma zawsze obraz konkretnych zachowań. I zło jest złem, a nie jest tylko pewnym punktem widzenia na zło. I tak jak mówiliśmy często podczas ostatniej serii, czas proroków, zanim zapanuje wieczny pokój, zło musi zostać pokonane. Babilon to miasto, które usabia pewien system rządów, pewien system zasad tego świata, które nie czerpią z Boga. Ten cały system i ten model zachowań musi upaść raz na zawsze. Dlatego wielkie świętowanie zaczyna się od uwielbienia wiernego Boga, który kładzie kres wszelkiemu złu panoszącemu się na ziemi. I tej radości z ostatecznego zniszczenia zła towarzyszy radość z zaproszenia do wspólnego świętowania w obecności samego Boga. Izajasz mówi dalej, a Pan zastępów na tej górze wyprawi wszystkim ludom wystawną ucztę. Ucztę z wystałych win, z najlepszych potraw i win klarownych, niezmąconych. Zniszczy on także na tej górze zasłonę rozpostartą ponad wszystkimi ludami, przykrycie rozciągnięte nad każdym narodem, pochłonie śmierć na wieki. I otrze wszechmocny Pan łzę z każdego oblicza, a hańbę swego ludu usunie z całej ziemi, ponieważ tak Pan postanowił. I wyznają w tym dniu oto Pan. Nasz Bóg. Zaufaliśmy Mu i wybawił nas. To Pan. Zaufaliśmy Mu, weselmy się, radujmy się z Jego zbawienia, ponieważ ręka Pana spocznie na tej górze. W tym kolejnym obrazie z wizji proroka Izajasza widzimy Boga, Pana zastępów, który zaprasza na wystawną ucztę z najlepszych potraw i win klarownych, niezmąconych, która będzie miała miejsce na Jego świętej górze, czyli na Syjonie. To Bóg jest gospodarzem tego przyjęcia, a towarzyszy Mu tłum ludzi, którzy trafili na to przyjęcie, nie dlatego, że po prostu chcieli, nie dlatego, że ktoś ich zmusił, ale dlatego, że zaufali Panu. Uwierzyli w to, że Bóg przebaczył im ich winy. Że kiedy odsunęli się od Boga, popełnili zło i zrozumieli, że tylko Bóg jest tym, który może przebaczyć. Przebaczyć ich winy. Ale też uwierzyli w to, że w tym świecie pełnym cierpienia i zła, to On jest tym, który ostatecznie pochłonie śmierć na wieki. I otrze łzę z każdego oblicza, a hańbę swego ludu usunie z całej ziemi. Kilkaset lat później do zapowiedzi tej uczty nawiązywał Jezus, nie mówiąc o niej wprost, ale dokonując pierwszego swojego cudu w Kanie Galilejskiej, kiedy zamienił wodę w wino. I niewielu widziało w tym coś więcej niż tylko uratowanie niezręcznej, weselnej sytuacji, kiedy zabrakło wina. Ale Jan Ewangelista, uczeń i przyjaciel Jezusa, kiedy pisał swoją opowieść o życiu swojego mistrza, celowo umieścił ten cud przed wszystkimi innymi. Żaden z innych ewangelistów o nim nie pisze, ale Jan zauważa ten moment, odnotowuje go, ponieważ widzi go jako zapowiedź jeszcze większego świętowania, który nastąpi jako spełnienie proroczej wizji Izajasza, którego wesele w Kanie Galilejskiej było zaledwie zapowiedzią. A potem ten sam ewangelista Jan otrzymuje wizję tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatnich, w czasach ostatecznych. Pod koniec tej swojej wizji znowu Jan widzi radosną ucztę, wesele baranka Jezusa, który został zabity, ale żyje, a razem z nim na ślubnym kobiercu staje jego oblubienica, czyli Kościół, Panna Młoda. Kościół, czyli wspólnota tych wszystkich, którzy uwierzyli w Niego i zaufali Mu pomimo swoich win, cierpień, bólu i przeciwności życia. I w ten sposób mamy jakby trzy uczty, ale tak naprawdę to jest jedna i ta sama uczta. Wizja Izajasza, cud Jezusa i objawienie Jana zostawiają nam przed oczami obraz wielkiego świętowania Boga i Jego ludu, które odsunie w niepamięć raz na zawsze nasze grzechy, nasz ból, nasze cierpienie i łzy. C.S. Lewis, chrześcijański pisarz i filozof, powiedział kiedyś, że nasze najgłębsze pragnienia są zaledwie słabym echem tego, czego Bóg pragnie dla nas. Kiedy myślisz sobie o swoim najgłębszym pragnieniu, pragnieniu bycia kochanym, pragnieniu bycia dostrzeżonym, zauważonym, pragnieniu, żeby moje życie coś znaczyło, pragnieniu poczucia bezpieczeństwa i braku troski o kolejny dzień, to każde to małe pragnienie w twoim sercu, wyobraź sobie, jest zaledwie słabym echem, małym, drobnym echem, zapowiedzią tego, czego Bóg pragnie dla nas i co jest gotowy dla nas uczynić. W krajach takich jak Chiny, Indie czy Holandia organizuje się wielkie uczty, w których udział biorą dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi. Na przykład w 2011 roku w Chinach, w mieście Xi'an, znanym ze swoich kulinarnych tradycji, ponad 10 tysięcy ludzi zebrało się, aby wspólnie świętować chińską kuchnię i zwyczaje, próbując jednocześnie ustanowić rekord Guinnessa na największy bankiet ever. W 2003 roku z kolei w Indiach, w mieście Hyderabad, ponad 100 tysięcy ludzi zebrało się, aby cieszyć się przysmakami kuchni indyjskiej, takimi jak biryani czy curry. A w 2014 roku w Holandii ustanowiono rekord na najdłuższy stół świąteczny, który liczył łącznie 2 km i 700 metrów i na którym lokalni przedsiębiorcy z branży spożywczej wystawiali swoje specjały, by karmić czy nakarmić jednocześnie ponad 10 tysięcy ludzi. I chociaż takie uczty pewnie robią wrażenie i przekraczają naszą wyobraźnię, to pomyślmy o tym, że są one zaledwie cieniem, zaledwie echem wielkiej uczty i wielkiego świętowania, które Bóg przygotowuje dla wszystkich tych, którzy Jemu zaufali. Bo te wszystkie uczty są wielkie i niezwykłe, ale pewnego dnia się skończą, a uczta naszego Boga będzie trwała na wieki. Te wszystkie uczty zaspokajają głód i pragnienie i poprawiają samopoczucie na chwilę, na jakiś czas. Ale uczta naszego Boga zaspokoi twoje najgłębsze potrzeby, usunie grzech, śmierć, płacz i cierpienie na wieki. Te wszystkie uczty skupiają się na świętowaniu tradycji i wspólnego jedzenia, ale uczta naszego Boga będzie świętowaniem Jego wiecznej obecności pośród swojego ludu. Ja nawet nie potrafię sobie do końca tego wyobrazić. Wreszcie te wszystkie uczty, jakkolwiek ogromne, liczne, przygotowane były jednak dla ograniczonej liczby ludzi, nawet jeżeli jest to 10 czy 100 tysięcy. Uczta naszego Boga zgromadzi nieprzebrane tłumy ze wszystkich narodów. A Pan zastępów, czytamy, na tej górze wyprawi wszystkim ludom wytrawną, wystawną ucztę. Zniszczy on także na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami, pokrycie rozciągnięte nad każdym narodem. Bo nasz Bóg chce, aby każdy człowiek z każdego narodu mógł mieć udział w Jego wielkim świętowaniu, któremu nie będzie końca pewnego dnia. A to wielkie świętowanie to zaproszenie dla wszystkich narodów, aby cieszyły się z wiecznej obecności samego Boga bez bólu, cierpienia i śmierci oraz grzechu. Jednak nie wszyscy wierzą, że to zaproszenie jest naprawdę dla nich. W 1939 roku, podczas II wojny światowej, wiele rodzin żydowskich w Europie marzyło o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, które były postrzegane jako kraj wolności i bezpieczeństwa. Amerykańska ambasada rozesłała ograniczoną liczbę wiz, które miały być dostępne dla wszystkich, niezależnie od narodowości czy wyznania. I setki ludzi ustawiały się w długich kolejkach, często przez całą noc, z nadzieją, że to właśnie oni zostaną wpuszczeni na pokład statków płynących za ocean. Wielu z nich trzymało w swoich rękach dokumenty i pytali, czy to wystarczy. Czy też ja jestem zaproszony do nowej nadziei? Czy to jest też dla mnie? Czy ten nowy, lepszy świat jest również dla mnie? Ale większość z nich musiała odejść z niczym. A dla wielu z nich drzwi do nowego życia pozostały zamknięte. A nawet ci, którzy jakimś cudem dostali się na statek, nie byli pewni swojego losu. W maju 1939 roku 936 pasażerów statku St. Louis wyruszyło w podróż do Hawany, trzymając w rękach dokumenty zezwalające zejść na kubański ląd. To była ich przepustka do lepszego świata i do lepszego życia. Jednak po przybyciu do portu okazało się, że władze kubańskie odmówiły pasażerom azylu. Pomimo prób wniesienia dodatkowej opłaty za każdego pasażera przez organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych, Kubańczycy pozostali nieugięci. Statek ruszył w drogę do Miami w nadziei, że być może tam będzie mógł zacumować, a 936 pasażerów znajdzie bezpieczne miejsce, aby kontynuować swoje życie, ale władze amerykańskie również odmówiły im prawa zejścia na ląd. I w ten sposób statek St. Louis z 936 uchodźcami na pokładzie wrócił do Europy, a większość z nich zginęła podczas Holokaustu. I tak jak wielu nie wierzyło w to, że uda im się przeżyć dramat wojny, tak myślę sobie, wielu ludzi dziś nie wierzy, że zaproszenie do lepszego życia bez grzechu, bólu, cierpienia i śmierci jest również zaproszeniem dla nich. Ktoś musi do nich pójść i im o tym opowiedzieć. Ktoś musi wręczyć im zaproszenie na wielką ucztę i powiedzieć, to również dla ciebie. Ty również jesteś zaproszony i to przez samego Boga, który przyszedł na ten świat jako małe dziecko, urodził się w zimnej grocie, w której śmierdziało zwierzęcym łajnem pośród słomy i zwierząt w ubóstwie i biedzie, urodził się po to, aby przynieść wyzwolenie od grzechu, bólu, cierpienia i śmierci tym wszystkim, którzy mu zaufają i przyjmą jego zaproszenie na wielkie świętowanie, które stanie się ich udziałem. I wierzę, że ten okres Adwentu to czas wyczekiwania na wspominanie pamiątki narodzenia Boga w ciele. To doskonała możliwość, żeby nasze zaproszenie przez małe Z stało się dla kogoś zaproszeniem od samego Boga przez duże Z. I dlatego dzisiaj, wchodząc na nasze wspólne nabożeństwo, dostaliście zaproszenie. To mała książeczka, broszurka pod tytułem Dlaczego Jezus? Proste narzędzie, prosta broszurka, krótka i łatwa do przeczytania, a jeszcze łatwiejsza do tego, żeby wręczyć ją komuś jako zaproszenie do relacji z Jezusem, żeby w tym czasie Adwentu nie być tylko ludźmi, którzy cieszą się z tego, że możemy sami przeżywać to, że dostaliśmy to zaproszenie i je przyjęliśmy, ale żebyśmy czekając na moment wspólnego świętowania pamiątki Narodzenia Pańskiego mogli po pierwsze modlić się i prosić Boga w modlitwie, żeby pokazał nam jedną osobę, z którą mogę podzielić się tą dobrą nowiną o Chrystusie w czasie Adwentu. A potem, żebyś mógł modlić się o możliwość spotkania się z tą osobą. Zapisał sobie gdzieś jej imię i mówił, prosił Boga, mówiąc nawet: Panie, ja nawet nie wiem, jak mam to zrobić. Nigdy nikogo na nic takiego nie zapraszałem. Nawet nie wiem, jak mam o tym opowiedzieć. Ale proszę Cię, daj mi odwagi i pokaż mi konkretną osobę, tą jedną osobę. To może być ktoś w kolejce w Lidlu, to może być ktoś w mojej pracy, to może być członek mojej rodziny, to może być ktoś w mojej klasie, to może ktoś być w moim roku studiów, to może być mój sąsiad, moja sąsiadka. Ale niech to będzie chociaż jedna osoba. A potem, jeżeli nawet nie potrafisz dobrze mówić o Jezusie, albo boisz się, czy krępujesz się, możesz przyjść i powiedzieć: chciałbym, żebyś wiedział, dlaczego Jezus. Być może zadałeś mi to pytanie, być może w myślach masz to pytanie, ilekroć słyszysz o mnie, że idę do kościoła, czy na nabożeństwo, czy że uczestniczę w jakiejś podróży do Betlejem, gdzieś za kościelu. Nie umiem ci tego może dobrze wytłumaczyć, ale chciałbym, żebyś mógł o tym sobie przeczytać. Więc dlatego Jezus. I po prostu daj tę prostą broszurkę, zachęcając kogoś do przeczytania. I módl się o to, żeby Pan Bóg pokazał ci, co się stanie. A jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i sam nie wiesz, czy jesteś zaproszony, bo zastanawiasz się, dlaczego Jezus, to ta broszurka jest właśnie dla ciebie. Potraktuj ją jako zaproszenie do rozmowy, kiedy ją już przeczytasz, i zaproszenie na tę wielką ucztę wielkiego Boga, którą przygotowuje specjalnie dla nas. Bo Chrystus przyszedł na ten świat, aby zaprosić nas, każdego z nas, na wielkie świętowanie, które będzie udziałem każdego, kto przyjmie Jego zaproszenie. Więc zróbmy wszystko, aby dotarło ono do wszystkich. Abyśmy nie zatrzymali tego tylko dla siebie, ale w prosty sposób zaprosili też innych. Kilka dni temu miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu świątecznym grupy młodych dorosłych w Łodzi, w naszej społeczności, zatytułowanym Przy stole właśnie. I prawie 40 młodych ludzi spotkało się, żeby przy stole spędzić ze sobą czas. Zjeść wigilijne potrawy, posłuchać adwentowego rozważania, porozmawiać, trochę się powygłupiać i po prostu ze sobą pobyć. Wspólny wigilijny stół zgromadził wokół siebie osoby z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji, Ukrainy i Hiszpanii. I przy tym wspólnym stole zasiedli młodzi artyści, ale też psychologowie, teologowie, informatycy, nauczyciele, dziennikarze, sportowcy, osoby bezdomne, poszukujące pracy, studenci, małżeństwa, single, rodzice i osoby w ciąży. I patrząc z boku na to różnorodne towarzystwo, nie mogłem się nadziwić, jaka siła tkwi we wspólnym spotkaniu się wokół wigilijnego stołu, które potrafi zgromadzić tak różnych ludzi z tak różnych krajów i różnych miejsc w życiu. I zdecydowana większość z nich to osoby, które postanowiły pójść za Jezusem i dla których ten czas świąt to okazja do wspominania narodzin Pana Jezusa nie tylko tu na ziemi, ale również w ich życiu. Ale powiem wam, że największe wrażenie zrobiło na mnie to, że przy tym stole siedziało kilka osób, które jeszcze nie miały okazji uwierzyć w Jezusa, które jeszcze za Nim nie poszły, ale które już odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie swoich przyjaciół do adwentowego świętowania. I bez tego zaproszenia przez małe Z nie miałyby okazji usłyszeć o innym zaproszeniu przez duże Z. Zaproszeniu samego Boga do relacji z Nim i w konsekwencji do wielkiego świętowania Jego obecności pośród swojego ludu w przyszłości. Dlatego patrząc na te święta, wyczekując dnia, kiedy usiądziemy razem przy wigilijnym stole i będziemy wspominać pamiątkę narodzenia Pańskiego, zanim to się stanie, zróbmy wszystko, żeby to zaproszenie dotarło do każdego.